Czwarty dzień w parlamencie.
Minut po godzinie 9, Radio Łódź, sobota, 7 listopada, Przemysław Naza. Witam Państwa, pora rozpocząć program Tydzień w Parlamencie, tak jak zawsze o tej porze w Radio Łódź. A ze mną w studiu, proszę Państwa, specjalni goście, Iwona Śledzińska-Katarasińska, Platforma Obywatelska.
Witam serdecznie.
Katarzyna Lubnauer, Nowoczesna.
Dzień dobry.
Profesor Piotr Gliński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu.
Cezary Gabriończyk, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry Państwu i dzień dobry radiosłuchaczom.
Witamy. I Piotr Apel, Kukiz 15.
Dzień dobry.
Czyli nowi, starzy posłowie, parlamentarzyści, którzy będą w Państwa domach gościli właśnie w sobotę o tej porze w programie Tydzień w Parlamencie. Zaczynamy od małego zgrzytu, który nastąpił, kiedy prezydent Andrzej Duda ogłosił datę pierwszego posiedzenia nowego Sejmu, 12 listopada, a 12 listopada na Malcie będzie się odbywał nieformalny szczyt Unii Europejskiej i teraz jest problem, kto z Polski na ten szczyt pojedzie. Pani poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska, rzeczywiście nastąpił problem i polskie krzesło będzie na Malcie puste?
To nie jest mały zgrzyt.
To nie jest mały zgrzyt, nie Unii Europejskiej, Rady Europejskiej. Nie, przepraszam, ale to są dwie różne instytucje.
Proszę.
Właśnie Rada Europejska i w posiedzeniach, czy formalnych, czy nieformalnych, bierze udział bądź szef rządu, bądź szef państwa, jeżeli gdzieś jest prezydent. To są dwie osoby, które mogą tam brać udział. Ja prawdę powiedziawszy jestem trochę zmęczona tą trwającą drugi dzień dyskusją, bo sprawa jest bardzo prosta i rozbieranie tego na czynniki pierwsze nie ma zupełnie sensu. Po prostu pan
prezydent... Osiem wariantów podobno jest.
No tak, ale to jest kwestia komentarzy. To są warianty z komentarzy. Pan prezydent, czy też raczej nie chciałabym winić pana prezydenta, tylko jego otoczenie, kancelaria, źle zaprojektowało posiedzenie Sejmu, pierwsze posiedzenie Sejmu, na którym posłowie składają ślubowanie, a ustępujący rząd
składa
dymisję. I bycie równocześnie w tych dwóch miejscach jest niemożliwe, więc w momencie, nawet jeżeli to było niedopatrzenie, choć nie jestem taka pewna, ponieważ pan prezydent Duda nie uznaje od momentu swojego wyboru pani premier Kopacz, on po prostu dla niego nie istnieje ta osoba, więc być może sądził, że i ta ostatnia okazja, aby osobiście złożyła, podała mu rząd do dymisji, się nie należy, ale mniejsza o to, nawet jeżeli to jest niedopatrzenie, należało z tego się bardzo szybko wycofać, a w tej chwili słyszę o jakimś awaryjnym wyjściu. Mógłby pojechać pan prezydent, ale nie chce, bo rozumiem, że być może nie chce prezentować takiego stanowiska, jakie przygotowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Pan prezydent mówi, że musi otworzyć posiedzenie
nie
Senatu.
Musi, proszę przeczytać w całości artykuł regulaminu Senatu, a nie tylko pierwsze zdanie, co robią zwycięzcy tych wyborów. Więc ja tego nie rozumiem i nie wiem, po co my to ciągle wałkujemy. Zobaczymy, jak ci, którzy zawinili, sytuację rozwiążą, koniec, kropka. A to nie jest tak, że to jest bardzo nieważne, bo ja tu przez moment słyszałam. Na tych nieformalnych szczytach toczy się dyskusja, czasem jest bardzo burzliwa, bardzo długa i jakby wnioski z tej dyskusji potem są podstawą do sformułowania ostatecznego komunikatu. A mamy mówić o imigrantach. No to jeżeli Polska, udało jej się poprzednio i pani premier Kopacz sformować koalicję przeciwko automatycznemu przydzielaniu tych kwot imigrantów, to chyba powinna tam być i w dalszym ciągu tego bronić, bo nie jest tak to powszechne przekonanie.
Mówi pani poseł, że winni się wytłumaczył, mając na myśli i patrząc na profesora Glińskiego?
Nie, w ogóle nie spojrzałam, przepraszam, co tu pan profesor zawinił, pan profesor dopiero zaczyna.
Ale o formacji pana profesora Glińskiego.
Tak, no.
Panie profesorze, co jest z tym szczytem i czy prezydent chciał zrobić na złość Platformie Obywatelskiej?
Ja myślę, że warto przypomnieć, że jesteśmy już po wyborach, że warto uspokoić emocje, nie denerwować się. I apelowałbym, żeby nie pouczać pana prezydenta, bo jakby no, skala i dystans. Pani była łaskawa trzykrotnie co najmniej pouczyć polskiego prezydenta, co powinien zrobić, jak powinien się zachowywać.
Jako obywatel mam prawo.
Także pani była łaskawa stwierdzić, że pan prezydent nie uznaje pani premier. No, Ja uważam, że nie ma sensu tym językiem w ogóle mówić w życiu publicznym. Warto się zastanowić, jak Polska ma teraz wybrnąć z tych wszystkich problemów, w które została wpędzona przez ostatnie 8 lat państwa rządów. I to jest poważny problem, którym powinniśmy się zastanawiać. Natomiast jeżeli chodzi o szczyt na Malcie, to też warto się sobie przypomnieć, kiedy został wyznaczony ten termin przez pana Tuska. A z kolei wiadomo było, no ja wiedziałem, chociaż nie dlatego, że powiedział mi to pan prezydent, ale wiedziałem od dawna, że 12 to jest termin najbardziej prawdopodobny, najbardziej sensowny, wynikający z obowiązków pana prezydenta, z kalendarza życia politycznego w Polsce i że to jest najważniejszy w tej chwili termin, ponieważ rząd, który stracił władzę w Polsce, no musi oddać mandat i trzeba powołać nowy rząd, żeby można było przeprowadzać zmiany. Dlatego ten termin na Malcie jest po prostu niefortunnie wybrany. A co do tego, czy to jest jakiś konflikt, czy to jest jakaś tragedia, można to kompromisowo rozwiązać. Jest w tej chwili na stole propozycja, ewentualnie można zrobić tą przerwę, żeby pani Kopacz pojechała na Maltę.
Jak pani mówi pan profesor przerwę w obradach Sejmu, tak?
Tak, tak. Taka propozycja zdaje się, że została złożona. Ja z mediów to wiem, bo cały dzień wczoraj spędziłem w Łodzi, więc nie konsultowałem się, nie kontaktowałem. Zresztą nie jest to, uważam, taka bardzo ważna sprawa. No, faktycznie no, medialnie jest ona cały czas, jakby to powiedzieć, podtrzymywana, ale to nie jest rzecz najistotniejsza, najbardziej ważna dla Polaków teraz chyba.
Cezary Gabriończyk, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Z całym szacunkiem, panie profesorze, ale w pana wypowiedzi brak mi jest logicznej spójności, bo oto mówiąc o tym, kiedy pan Tusk zaprojektował posiedzenie, to przypomnijmy, że ono zostało zaprojektowane już w kwietniu, a mówiąc o tym, że pan prezydent... mówiąc o tym, że pan prezydent mówił, że 12 listopada jest najlepszą datą wynikającą powyborczo, to znaczy, że co już w kwietniu, nie będąc jeszcze prezydentem, wiedział o tym, że 12 będzie najlepszą datą. No to się kłóci, co mówimy. Natomiast całość wydarzeń, które mamy miejsce, proszę państwa, to uderza w mojej ocenie w polską rację stanu. Uderza w nasz kraj. Robi się zupełnie niepoważna sytuacja.
To prezydent Duda uderza w polską rację stanu?
Panie redaktorze, ja powiedziałem, że sytuacja
cała
jest tworzona.
No ale sytuacja sprowokowana przez prezydenta Dudę.
I spójrzmy, co mamy. Przecież takie posiedzenie Sejmu pierwsze można było wyznaczyć by albo dzień wcześniej przed świętem niepodległości, lub też po święcie niepodległości na nie wiem, 13, 14 na przykład, i dzisiaj uciekanie się do jakichś powodów tylko dlatego, żeby pani premier mogła uczestniczyć w jednym i w drugim wydarzeniu, to będziemy robić przerwę w Sejmie, to może należałoby pochylić głowę nad tym, żeby jednak wycofać tę datę i przenieść ją na inną, bo jeszcze prezydent może to zrobić i zupełnie poważnie wtedy byśmy wyszli. A poza tym, proszę państwa, wydaje mi się, że powinny obowiązywać pewne standardy polityczne, które dzisiaj w Europie obowiązują. Jeżeli odchodzi premier danego rządu. I nieważne, czy w taki, czy w inny sposób jest on popatrywany przez dzisiejsze, z całym szacunkiem, ugrupowanie wygrywające wybory, to wydaje mi się, że powinno być uszanowane możliwość złożenia dymisji tego rządu, możliwość jego normalnego
ale politycy PiS mówią, że pisemnie może pani premier złożyć
panie redaktorze,
dymisję. Nie musi
ja
być
mówię,
na tym
ja mówię o standardach obowiązujących, panie redaktorze. Jak pan chce pisemnie, żeby został składany,
ja nie mówię,
pisemnie.
Że ja chcę. Mówię, ale, że tak politycy
ja mówię
PiS-u
o standardach
mówią.
I dlatego trzymajmy
drogi
się
drogi panie, mówiąc o standardach, pan jest śmieszny po prostu. Już dajmy spokój, już nie histeryzujmy. No, może zmienimy
może nie
temat.
Nie histeryzujmy, no. tylko spójrzmy na to, jak ten kraj wygląda w oczach Europy dzisiaj. Tak? Bo dzisiaj mamy teoretycznie zagrożenie, że polski fotel przy stole będzie stał pusty. Tak? I gdzie będziemy
kraj
rozmawiać
w oczach
o
Europy
kwotach,
to wygląda źle ze spółką Elewar, z panem Burym, z tym, co żeście robili na Podkarpaciu. Już niech pan nic nie mówi na temat standardów
panie,
i na temat tego, jak kraj wygląda w oczach Europy.
Wydaje mi się, że troszeczkę nie w tym miejscu takie nazwiska, nie w tym miejscu takie sprawy. My mówimy o polskiej racji stanu, a nie mówimy o jakichś incydentalnych wydarzeniach.
W związku z tym, że pan mówi to właśnie z taką emfazą jakiejś polskiej racji stanu w tym kontekście,
no nie wiem, jak pan porównuje Elewar
to
do
ja
polskiej
panu
racji
pokazałem,
stanu.
To ja panu pokazałem, co jest sprzeczne z polską racją stanu i co łamie standardy demokracji w tym kraju i co jest poważnym problemem. Natomiast to, o czym wy mówicie, no to jest znowu gra medialna problemem, który nie istnieje. Przypominam, że tego typu przez waszą stronę sceny politycznej rozgrywki trwały przez wiele lat za czasów prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I już skończę.
Katarzyna Lubnaure, pani poseł.
Znaczy, jak tak słucham państwa, to w dalszym ciągu mam wrażenie, że zapowiedzi czy PiSu, czy Platformy o tym, że możemy być razem, że możemy się porozumiewać i tak dalej, są pustą zapowiedzią. Z jednej strony...
Pustą zapowiedzią, że pan prezydent będzie prezydentem wszystkich Polaków.
No... To również. Nie ma żadnych wątpliwości, że rzeczywiście w kwietniu zostało zapowiedziane spotkanie, z tym, że było to spotkanie dotyczące nie Rady Europejskiej, tylko spotkanie dotyczące stosunków, znaczy kwestii Europa, Unia Europejska, a kwestie afrykańskie. Natomiast w międzyczasie, rzeczywiście jakiś czas temu, kiedy nie był znany jeszcze termin 12 na pierwsze ślubowanie posłów i pierwsze posiedzenie Sejmu, zostało zapowiedziane nieformalny szczyt Rady Europejskiej, w którym rzeczywiście uczestniczyć może tylko premier lub prezydent. Dodatkowo mam wrażenie, że pewne rzeczy wynikały też z niewiedzy, dlatego że jeżeli kandydat na ministra spraw zagranicznych, profesor Waszczykowski, wygłasza tezy, że w tym może wziąć udział dowolny, nie wiem, ambasador albo któryś z wicepremierów, to znaczy, że również doszło do jakiś element niewiedzy, być może po stronie również pana prezydenta. Natomiast dla mnie to jest jedna informacja, że dla mnie jako obywatela tego kraju, to mnie jest wszystko jedno tak naprawdę, czy to winny jest Duda, czy to jest winna strona rządowa, tylko... Chciałabym, żeby Polskę reprezentowało zamiast Czech przedstawiciel Polski. I to, czego się obawiam, to, że zamiast usiąść i porozmawiać, rzeczywiście też dziwi mnie, że pan prezydent Duda nie mógł przez te kilka ostatnich tygodni czy miesięcy usiąść i porozmawiać z panią Kopacz, że...
O kalendarzu, jak on powinien wyglądać.
O kalendarzu, tak? O tym, jaka jest wizja jakaś Polski. Weźmy pod uwagę, że tak naprawdę ten klincz Platforma PiS kończy się tym, że my jako Polacy mamy z tego jakieś niekorzystne rozwiązania. Na przykład w postaci tego, że może nie być naszego reprezentanta na tym nieformalnym szczycie. Pamiętajmy, że ten nieformalny szczyt dotyczy rzeczy bardzo ważnych dla nas.
No właśnie, czy on jest ważny, czy on jest nieważny?
On jest ważny, ponieważ dotyczy kwestii uchodźców, czyli dotyczy na przykład kwestii tego, ile uchodźców będzie Polska musiała przyjąć, jak będzie rozwiązany z punktu widzenia całej Unii Europejskiej problem uchodźców, czy Unia dokładnie. Czy zamkniemy granice, czy kwestia związana z tym, mowa jest o tym, że niektóre kraje zaczynają przeciwko Schengen zamykać swoje granice. Jest kwestia tego, jak pomóc na przykład tym uchodźcom, którzy są na terenie tych krajów Libanu czy Jordanii, tych, które otaczają Syrię. Czy Turcji, tam jest ponad 3 miliony uchodźców. W związku z tym, to są rzeczy bardzo ważne, które mogą mieć duży wpływ na Polskę. I dlatego bardzo ważne jest, żeby tam reprezentował Polskę polski premier lub polski prezydent. Nie jest naprawdę wszystko jedno, który z nich. Dlatego, że on ma reprezentować interesy Polski. Ja bym chciała, żeby w sprawach zagranicznych wreszcie Polacy nauczyli się mówić jednym głosem i reprezentowali niezależnie od tego, kto jest w rządzie, kto jest prezydentem, wspólne stanowisko.
A czy to, co się stało, oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość, ugrupowanie, które wygrało wybory parlamentarne, a wcześniej prezydenckie w Polsce, tak troszkę z boku będzie patrzyło na Unię Europejską?
Nie sądzę. Myślę, że tu przynajmniej oczekuję tego od rządzących, że potraktują jednak nasze członkostwo w Unii Europejskiej, trzeba traktować poważnie. Jest to nasz najważniejszy jakby partner, jesteśmy ważnym podmiotem w Unii Europejskiej i wierzę, że będą chcieli, żeby współpraca z Unią Europejską była jak najlepsza. I wydaje mi się, że tak naprawdę wynikało to z pewnego nieporozumienia, natomiast co mnie denerwuje? Denerwuje mnie brnięcie w to. To znaczy, denerwuje mnie to, że jeżeli już stwierdzono, że jest kolizja tych terminów, to znowu nikt nie potrafi usiąść ze sobą, tylko nawzajem
i rozwiązać krótko, szybko tę sytuację.
I po obu stronach, żeby nie było wątpliwości. Pani Kopacz mówi, to niech pan prezydent pojedzie.
No bo może pojechać.
No oczywiście, że może pojechać. Pan prezydent mówi, to niech pani premier złoży na piśmie. Też może, formalnie. I jedno rozwiązanie, i drugie rozwiązanie formalnie jest zgodne z
możliwe. Pierwsze jest eleganckie, a drugie powiedziałabym mniej.
Ja powiem w ten sposób. Oba rozwiązania są ze szkodą dla obu partnerów. W związku z tym najważniejsze jest to, żeby się dogadać, żeby nie trzeba było ani jedna, ani druga strona.
Poseł Piotr Apel, właśnie.
Najważniejsze to jest, jakie jest nasze stanowisko, bo to jest kwestia imigrantów. Większość obywateli, mam wrażenie, że chce, żeby ta liczba imigrantów była jak najmniejsza. Ja osobiście się cieszę.
Ale ale to jest dziwne troszkę, bo w polityce mówią, że to jest ważne, a nie chcą tam
właśnie jechać. Chciałem powiedzieć, że ja się cieszę, że nie idzie tam pani premier Kopacz, bo dotychczasowe stanowisko, które reprezentowała, było moim zdaniem niedobre i cieszę się, i będę bardzo się cieszył, jakby tam nie pojechała.
To lepiej, żeby nas reprezentowały natomiast, Czechy?
Tak. W tej sytuacji wolę, żeby nas reprezentowały Czechy, Węgry, których stanowisko jest mi dużo bliższe, żeby ograniczyć, maksymalnie ograniczyć liczbę imigrantów. To, czy to będzie pani premier Kopacz, to, czy będzie to ktokolwiek inny z Polski, to jest dużo drugorzędne wobec interesu Polski. Tu mówimy o interesie Polski i polskich obywateli. I to jest kluczowe.
Jakoś nie wierzę, żeby nasze interesy lepiej mógł reprezentować czy przedstawiciel Czech, czy Węgier, dlatego, że nawet jeśli...
No to jest bardzo przykra sytuacja, ale tak na razie stanowisko Wyszehradzkiego jest tutaj Węgier czy Czech jest dużo lepsze niż te, które były reprezentowane przez naszego premiera.
Ale zdaje pan sobie sprawę, że może mieć nawet sprzeczne interesy. Jeżeli jest pewna kwota imigrantów na terenie Europy i którą trzeba podzielić, to może się okazać, że to, że nas będzie reprezentować kraj, który też nie chce przyjąć imigrantów, może się okazać dla nas niekorzystne. Po prostu nasz kraj powinien reprezentować nasz przedstawiciel.
Ale to nie będzie dyskusja o kwotach, tylko o tym, o polityce wobec imigrantów.
Nie, będzie dyskusja o tym, czy nie daj Boże, ktoś przeforsuje z powrotem koncepcję kwot automatycznych, automatycznego przydziału.
Jest szansa, że Czechy albo Węgry będą
blokować.
No, przecież to jest oczywiste.
Szansa, ale na czele tej koalicji, która to blokowała, stała Polska, więc proszę tak nie odsądzać od czyjej wiary stanowiska polskiego rządu, panie pośle, bo być może nie, to jest
za mało. Nie, to nie jest tak, że tutaj spalona
mało,
ziemia.
Ja wiem,
natomiast moim zdaniem jest stan znacznie za mało.
Niechęć do jakichkolwiek.
29 minut po godzinie 9, tydzień w parlamencie. Rozmawiamy o najważniejszych sprawach. Profesor Piotr Gliński, Prawo i Sprawiedliwość. Panie profesorze, wczoraj rzecznik Prawa i Sprawiedliwości miał ogłosić skład nowego rządu. Stanie się to najprawdopodobniej dopiero w poniedziałek. Profesor Piotr Gliński w różnych spekulacjach kuluarowych jest typowany na ostatnie takie informacje na ministra kultury i wicepremiera. Czy to są dobre spekulacje? Tak będzie? Czy pan profesor jeszcze nie chce tego zdradzić, bo to rzecznik Prawa i Sprawiedliwości ma dopiero w poniedziałek ogłosić?
Spekulacje są spekulacjami, więc trudno mówić, czy są dobre, czy złe. Są spekulacjami. I trzeba do nich podchodzić właśnie jak do informacji zupełnie nieoficjalnych. Natomiast ja jeszcze w dwóch słowach chcę się odnieść do
poprzedniego tematu.
Tak, oczywiście. No, więc wyjaśniło się. Dziękuję pani poseł Lubar za informację. Przepraszam bardzo. Przepraszam. To jest mi przykro, ale to nie było oczywiście zamierzone. Zamierzona pomyłka. Tak jak mówiłem, w kwietniu nic nie ustalono. Ustalono zupełnie inne spotkanie, więc to nie jest tak, że od dawna było wiadomo, że 12 jest to spotkanie. Szczyt Rady Europejskiej został zwołany przez pana Donalda Tuska całkiem niedawno, już w momencie, kiedy większość obserwatorów życia politycznego w Polsce wiedziało, że najbardziej prawdopodobnym terminem pierwszego posiedzenia Sejmu jest 12 listopada. I to są po prostu fakty, więc ta wrzutka i ten konflikt nie został sprowokowany przez pana prezydenta, tylko przez pana przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Nie pierwszy raz już pan Tusk się posunął do tego, żeby grać takim konfliktem. No to mu dawało władzę w Polsce przez wiele lat i powinniśmy o tym pamiętać. A druga kwestia to jest kwestia emigrantów. No, z naszego punktu widzenia dotychczasowy rząd, ten rząd, który odchodzi, nie reprezentował woli polskiego społeczeństwa w tej kwestii. Badania, sondaże jednoznacznie wskazują, jaka jest opinia społeczeństwa polskiego wobec tego kryzysu emigranckiego, już niezależnie od tego, kto go zawinił. Polska jest krajem najbardziej obciążonym, jeżeli chodzi o emigrację w Europie, w całej Europie. Ponieważ my przyjmujemy setki tysięcy emigrantów ze wschodu. I także w najbliższej perspektywie możemy przyjmować następne setki tysięcy, jeżeli tam sytuacja się nie uspokoi i będzie w dalszym ciągu destabilizowana. I w związku z tym jesteśmy krajem wyjątkowym w Europie, bo jesteśmy krajem granicznym, który właśnie przyjmuje tych imigrantów. Zresztą bez żadnych konfliktów. Więc jakieś oskarżanie też polskiego społeczeństwa o jakieś szczególnie negatywne nastawienie do emigrantów też nie ma swojego uzasadnienia. to jest problem, który Polska rozwiązuje, więc powinniśmy także na forum europejskim walczyć o nasz interes i naszą pozycję. My naprawdę jako państwo przyjmujemy setki tysięcy ludzi ze wschodu.
To nas, na, i nas mamy nie także będzie obowiązek na Malcie, to znaczy, dodatkowo. Że nie będziemy walczyć o naszą pozycję.
Zaraz, tam na Malcie jest szczyt nieoficjalny, przygotowawczy, a poza tym będzie pani Kopacz, rozumiem, bo jest propozycja przerwy w posiedzeniu Sejmu i pani premier może pojechać na Maltę, więc nie róbmy z tego problemu. A teraz pytanie,
czy pan profesor będzie
pan
ministrem
mi
kultury i wicepremierem?
Jak mówię, to są spekulacje, ja proszę o cierpliwość, ja tylko chcę podać jedną informację.
Ale taką hitową?
Dość istotną, tak, dość hitową, bo ona się od 2 tygodni nie przebija. To jest najkrótszy proces tworzenia rządu w ostatnich latach. 2 poprzednie rządy państwa koalicji były tworzone znacznie dłużej. Jeden przez miesiąc, drugi przez 18 dni. My jeszcze nie mamy 2 tygodni od wyborów, a już wiemy, że w najbliższych dniach będzie powołany nowy rząd. Więc
ale wie pan, co przeciwna strona mówi, że wtedy były rządy koalicyjne, a tutaj...
No pan żartuje. No.
Sami wygraliście wybory.
Po pierwsze, możemy zacząć wywisekcję tej koalicji. Właśnie ja już ją zresztą zacząłem w poprzedniej turze, wskazując na pewne istotne argumenty, które w tej koalicji odgrywały podstawową rolę i powodowały, że ona była bardzo scementowana, nawet z udziałem CBA do cementacji tejże koalicji.
Natomiast wracając do tego,
to my też jesteśmy swoistą koalicją, bo jednak są 3 partie.
Dokładnie.
Są jednak 3 partie, więc to jest podobna sytuacja, też trzeba uzgadniać różne rzeczy i to idzie w sposób normalny, proszę się nie denerwować, niedługo już będzie rząd, tak jak jest to konieczne.
Czy oczywiście. Beata Szydło ma już listę z
Z tego, co ja wiem, prawie rządu? Wszystko jest dopięte, są dopinane ostatnie kwestie.
My się w ogóle nie denerwujemy, panie profesorze.
Cieszę się. A ja mam wrażenie, że politycy Platformy troszkę się denerwują.
Absolutnie, chyba się pan redaktor, tak wie pan, najbardziej się denerwują dziennikarze.
No to wiadomo, że chcielibyśmy od razu znać skład nowej Rady Ministrów.
My się naprawdę w ogóle nie denerwujemy.
Ja się trochę denerwuję.
A ja nie, w ogóle, bo mnie jest dokładnie wszystko jedno. Ja znam program...
Pani poseł, jest wszystko jedno, kto będzie ministrem danego resortu?
No tak, dlatego, że ja znam program Prawa i Sprawiedliwości. Rozumiem, że ktokolwiek by nie był, no to może jakiś charakter terologiczne cechy, może bym wolała kogoś spokojniejszego niż...
Czy pani poseł, która od zawsze zajmuje się kulturą, szefowała Komisji Kultury w poprzedniej kadencji, byłaby zadowolona, że profesor Gliński obejmie ten resort?
Z zainteresowaniem przyjmę poczynania każdego ministra kultury wskazanego przez Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ rzeczywiście tym się zajmuję, to mnie interesuje, wiem, jak wygląda sytuacja, więc na pewno będzie to przedmiot mojego ogromnego zainteresowania. Akurat pana profesora Glińskiego być może kojarzę z trochę inną tematyką.
Gliński jest specjalistą od wszystkiego.
Miał być premierem, więc rozumiem, że dwukrotnie...
Szkolnictwa wyższego.
Zostać jeszcze wicepremierem.
No będzie na pewno. I to gdyby minister kultury został wicepremierem, to by mi się bardzo podobało. To, żeby była tak jasność. Ale ja jeszcze tylko, jeśli można, chcę powiedzieć jedno jedyne słowo. Nieprawda, panie profesorze, że wy też macie koalicję, bo gdybyście mieli koalicję, już pod innym szyldem startowalibyście w wyborach, mieliście jedną listę Prawa i Sprawiedliwości, a jednak rządy koalicyjne buduje się dłużej, ponieważ one muszą mieć umowę koalicyjną. Tam nie jest tylko, u was jest tylko kwestia, czy X, czy Y, czy Z. Tak de facto, bo przecież rozumiem, że ten program macie wspólny.
Rozumiem, że pani jest w naszej koalicji, pani wie, co tam jest, tak?
No, tak jak pan wie, co jest
pani
w mojej,
poseł, ale to,
w mojej
ja oczywiście
partii.
To traktuję jako żart, ale tak, słuchacze są wprowadzani w błąd, bo nie, pani mówi o czymś, o czym pani nic nie wie. No.
Panie profesorze, gdybym ja wprowadzała słuchaczy w błąd, to bym tu dzisiaj nie siedziała za ręczem.
Katarzyna Lubnauer, pani poseł...
Jeszcze tylko jedno słowo, przepraszam, bo muszę o tym szczycie. Panie profesorze, jeżeli wbrew temu, co oficjalnie mówi pan prezydent Duda, pan prezydent Duda i Prawo Sprawiedliwości, wbrew temu, co mówi oficjalnie, ma inne stanowisko niż do tej pory zajmował polski rząd w sprawie imigrantów, no to pan prezydent powinien pojechać na Maltę i to inne stanowisko wyartykułować.
Katarzyna Lubnauer. Pani poseł powiedziała, że nie.
Z niepokojem czeka.
Tak, że znaczy, nie czeka z niepokojem, a pani poseł mówi, że z niepokojem czeka.
Znaczy, czekam z niepokojem,
mimo tego, że tak krótko na razie
Tak.
Ta
ja czekam z niepokojem, dlatego że patrzę na tą giełdę nazwisk i jeżeli słyszymy przed wyborami, że jednak na pewno nie, to nie Macierewicz będzie ministrem obrony, na tym, bo tylko Gowin.
A teraz słyszymy,
po jego wypowiedziach
że
w Stanach Zjednoczonych, a teraz słyszymy, że jednak on, no to ja się zastanawiam, czy schronu nie budować. Jeżeli mamy mieć ministra spraw zagranicznych, który stwierdza,
pani
że...
Pani poseł.
Jeżeli stwierdza... Jeżeli
cementu zabraknie.
Jeżeli mamy ministra spraw zagranicznych, który stwierdza, że jednak reprezentować nas na nieformalnym zgromadzeniu Rady Europy może ambasador, no to mogę się lekko czuć zaniepokojona, prawda? Jeżeli pan Zbigniew Ziobro, który w poprzednio był już ministrem spraw sprawiedliwości
i prokuratorem generalnym.
Dokładnie. I poprzednio ferował wyroki, zanim jeszcze jakikolwiek sąd zaczynał i musiał potem przepraszać za te wyroki. Ma być znowu ministrem sprawiedliwości. No to mój niepokój jest jakby trochę uzasadniony.
To drugi schron pani buduje.
No tutaj akurat nie wiem, czy schron, ale...
Ja mam ten sam niepokój.
Ale mogę poszukać adwokata na wszelki wypadek, prawda? W związku z tym pewne przecieki, bo oczywiście jest to cały czas spekulacje, tak jak rozmawiamy, są dla mnie niepokojące. Z mojego punktu widzenia na przykład czekam rzeczywiście na informację, kto będzie ministrem edukacji, bo to jest ten mój zakres zainteresowań najbardziej. Tutaj się pojawiała pani dotychczasowa rzecznik, ale w tej chwili wiem, że już mówi się o tym, że to nie ona będzie ministrem, więc naprawdę rzeczywiście tak z zainteresowaniem czekam na informację, kto będzie ministrem edukacji i szczególnie, że bardzo mnie też niepokoją zapowiedzi PiS-u dotyczące reformy edukacji.
Pani poseł, między nami jest tylko taka różnica, że ja tego wszystkiego się spodziewałam, a jeszcze gorzej.
Dlatego nie bez niepokoju.
Piotr Apel, panie pośle. A pan to jak śledzi? Z niepokojem czy
z
spokojnie?
Wiarą.
Z wiarą.
W takim, wierzę w to, że nie będzie tak źle.
Ale cementu na schron pan nie przygotuje.
Nie, bo ja nie mam nic na sumieniu, więc nie mam powodu, żeby szukać adwokata albo...
To się albo, pan dowie.
Albo czegokolwiek.
To się panu tylko wydaje.
Natomiast, a jeśli chodzi o schron, no to, to tutaj wierzę w to, że te pomysły o obronie terytorialnej będzie realizowane przez PiS. Trzymam mocno kciuki i będę to sprawdzać, będę to o to pytać, bo to jest bardzo ważne, żeby... I dużo bardziej skuteczniejsze niż schron to jest obrona terytorialna, z którą będziemy lobbować również w koalicji, jak już pan premier INSPE powiedział. Więc tutaj skuteczniejsza od schronów na pewno będzie obrona terytorialna.
A PSL co na ten temat sądzi? Boicie się trochę?
Ja z ramienia rządu.
16 was jest, 16 jest was w Sejmie, więc...
Nie, redaktorze, no wybory były, jakie były. My je szanujemy. Bez względu na wynik zawsze składaliśmy wygranym gratulacje, co niniejszym podkreślam bardzo mocno. I nie ma dyskusji, jest bezsprzeczne, jakie ugrupowanie wygrało. Natomiast tak, my szanujemy wyniki wyborów, przyjmujemy je godnie. Rzeczywiście nie jest to wynik dla nas imponujący, choć akurat sytuacja w naszym kraju była taka, że na PSL część ludzi nie chciało zagłosować. Ważną rzeczą jest to, że jesteśmy w Sejmie, że weszliśmy, przekroczyliśmy próg.
I nie wygrał wasz koalicjant.
Ważną rzeczą jest też to, że będziemy mogli swój program artykułować wyraźnie z
będziecie mogli,
Sejmowej,
16 tak, posłów to...
I będziemy mogli również przyglądać się, no panie pośle,
panie redaktorze,
jesteśmy przecież w Sejmie, więc 16 posłów tak, będzie miało prawo wejść na trybunę sejmową i mówić
i zablokować
wszystko to, co do tej pory sygnalizowaliśmy, co zgłaszaliśmy i będziemy recenzować poczynania tego rządu.
Ale pan ze spokojem patrzy na to, jak jest tworzony nowy gabinet Beaty Szydło?
Myślę, że na pewno bez emocji podchodzę
do tego. Bo rzeczywiście to trochę dziwne, że taka powstała
trzęsawka,
a poprzedni 4 lata temu rząd był tworzony przez miesiąc.
Panie redaktorze, nie dostrzegam niczego dziwnego. Naturalnym jest tworzenie rządu, naturalnym jest powyborcze układanie się. Nawet jeżeli jest to koalicja wewnętrzna w PiS-ie razem z ugrupowaniami dwoma, to też jest to naturalne. Każdy swoich interesów ma dopilnować w tym rządzie, każdy będzie go chciał reprezentować i myślę, że to jest naturalna sprawa. Jeżeli są dzisiaj oczekiwania, że ten rząd podany zostanie w poniedziałek, a jeżeli nie zostanie podany, to innego dnia, jest na to czas. Przewidziany konstytucyjnie, spokojnie poczekajmy, bez emocji. Ja uważam, że w odpowiednim czasie i w terminach, które są wyznaczone, na pewno rozumiem, zostanie że PSL jest pokazane. PSL.
Mnie by bardziej przeraziło to, jakby rząd następnego dnia po wyborach został
już podany. Ogłoszony,
to było mnie, dla mnie bardziej przerażające, by to świadczyło o jakiejś po prostu mundurowości, że tak powiem, formacji PiS.
Na szczęście, ale to by świadczyło o tym, że PiS jest przygotowany do każdej
nie,
sytuacji.
Nie, to znaczy, że jest podporządkowany wybory, jednej osobie, a nie
Szydło otwiera szufladę i...
Nie, to byłby zły sygnał.
Ja chciałem profesor Gliński. Dwie rzeczy powiedzieć. No, faktycznie, no, jesteśmy przygotowani. Myśmy to udowodnili, myślę, że najlepiej konwencją programową w Katowicach. 3 dni obrad, wszystkie materiały są dostępne w internecie, można było posłuchać naszego programu, naszych ekspertów, ludzi, którzy są, czy byli prawdopodobnymi osobami odpowiedzialnymi. Pewnie ten rząd będzie się składał w dużej mierze z uczestników tej konwencji. No, było tam 250 mówców, więc wybór jest dość duży. Ale też jest prawdą, żeśmy zawsze mówili, że nie jesteśmy zwolennikami z pewnych względów, o których wielokrotnie też mówiliśmy, gabinetu cieni, więc trzeba było jeszcze ustalić konkretnie, kto bierze odpowiedzialność za które odcinki, branże i tak dalej.
Więc i to trochę czasu teraz
wymagało, ale właśnie cieszę się z tych ostatnich głosów, no, że to nie jest nic nadzwyczajnego te 2 tygodnie.
Oczywiście,
a druga nie. Sprawa to odnośnie tych schronów. No pani poseł, no, naprawdę nie straszmy Polaków, Polek.
Ale ja nie chcę zastąpić pana Macierewicza w straszeniu. To on jest specjalistą.
No ale znowu pani używa języka, który w życiu politycznym do niczego nie prowadzi, poza dzieleniem ludzi, poza podnoszeniem emocji.
Ja nikogo...
Ponieważ nie ma pani żadnych argumentów, także na temat tych wypowiedzi pana Macierewicza. One tutaj w Polsce były przedstawiane w sposób w dużej mierze opatrzny.
To dlaczego pani Szydło powiedziała na pewien czas, że jednak to pan Gowin będzie ministrem obrony?
Po to, żeby panikę moralną czy histerię medialną zamknąć.
I żeby poszukać
jest najbardziej
wyborców.
Powiedziała dosłownie, tak jak pani mówi w tej chwili, a nie jak poprzednio, że jest najbardziej prawdopodobnym, co nie znaczy na 100%. Pewne tam przesunięcia być może nastąpi, chociaż nie wiem, zobaczymy jaki będzie wynik. Ale jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie tych schronów. No, ja bym tą wypowiedź raczej traktował tak w duchu pomarańczowej alternatywy. No, starsze osoby pamiętają, młodsze może nie, ale takie schrony powinny być z tektury budowane jako zabawa pewna, a nie jako coś, co ma faktycznie straszyć Polaków. Skończmy z tą retoryką. No.
Ale pomarańczowa alternatywa dość dobrze się zapisała w polskim
jak najbardziej, jak najbardziej, ale pamięta pani, nawet ta aurora była tekturowa, prawda?
No i to był język, nawias, który
trzeba politykę wziąć w takich sprawach i nie używać tego typu argumentów i nie straszmy się nawzajem, bo przecież każdy z nas
my
może...
My się nie straszymy, państwo to zrobić.
My się nie straszymy, natomiast jeżeli najpierw słyszymy, że jednak w czasie wyborów ma być to pan Gowin, a potem nagle już po wyborach okazuje się, że Macierewicz, to część
starałem
wyborców może się czuć
jak mogłem
oszukana.
Wytłumaczyć pani, jak to przebiegało i dlaczego tak było, no ale rozumiem, że pozostajemy przy swoich zdaniach.
Iwona Śledzińska, Katarzyńska, Katarzyna Lubnauer, profesor Piotr Gliński, Cezary Gabriończyk i Piotr Apel. Tydzień w parlamencie na antenie Radio Łódź. Spotykamy się jak zawsze w sobotę między 9 a 10. To teraz w związku z tym, że to jest Radio Łódź, w związku z tym, że mamy posłów z Łodzi, z regionu łódzkiego i ministra. Chciałem zapytać o lokalną sprawę na koniec. Czy Hanna Zdanowska jako prezydent Łodzi z Platformy Obywatelskiej ma się obawiać rządów Prawa i Sprawiedliwości? Czy Łódź ma się obawiać rządów Prawa i Sprawiedliwości? Czy będzie normalnie, będzie spokojnie, pani poseł. Pani bo wiemy o tym, że politycy radni Prawa i Sprawiedliwości krytykują dosyć często prezydenta Hannę Zdanowską.
Panie redaktorze, no nie, ja naprawdę nie wiem. Wybory samorządowe odbyły się niespełna chyba rok temu. No rok temu, tak, jest listopad. I mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość, dokonując rewolucji czy przewrotu, bo to tak bardziej wygląda, samorządy zostawi w spokoju i wolę wyborców zostawi w spokoju.
Kto rewolucji i przewrotu?
Pańska formacja, panie profesorze.
Gdzie, kiedy?
Według mojej opinii, jeśli pan pozwoli, pozostanę przy swojej.
Ale mówi
opinii.
Pani o tu Polsce, listopad 2015?
Tak, mówię o Polsce. Mówię o Polsce pani i o
poseł,
zapowiedziach.
No. Odlatuje pani, no.
No wie pan, no już taka jestem. Na tej pomarańczowej alternatywie chowana. Po prostu. Więc wracając do naszego miasta. Nie sądzę, by mogła się obawiać personalnie, czy próby. Być może ktoś będzie próbował organizować referendum, odwołania, zmiany władzy.
Ja nie mówię personalnie, tylko mówię na takiej zasadzie, że nie damy osiągać sukcesów pani Zdanowskiej, bo ona jest Platformy Obywatelskiej.
My się boimy, tak, rzeczywiście, to nie pani prezydent, bo z nią na ten temat nie rozmawiałam, ale my jako Platforma tutaj w regionie boimy się, żeby nastąpi przewartościowanie czy przemodelowanie polityki rozdziału środków unijnych i rozwoju regionalnego. I tego rzeczywiście się boimy. I w każdej dziedzinie, zarówno infrastruktury, jak i rewitalizacji, jak i kultury, o czym tu akurat ja sobie, że tak powiem, upodobałam ten temat.
No, ale będziemy mieli ministra z kultury.
Właśnie, no będziemy mieli, mam nadzieję, gdyby tak było, to może zrozumie ten plan, jaki tu jest w Łodzi. Ale obawiamy się, żeby nie nastąpiła jakaś tego właśnie zmiana.
Przesunięcie tych środków, tak?
Przesunięcie środków, bo być może trzeba będzie inne regiony kraju te środki przesunąć, a Łódź niech dalej tonie.
Panie profesorze.
Niech dalej tonie, powiedziała pani profesor. Rozumiem, przez 8 lat żeście tą Łódź topili.
Nie,
tak?
Pan no, prezydent pani, Kropiwnicki, panie profesorze.
Dalej
pan chciał pana kolegę.
Tonie.
Też profesor.
Dalej, no ale 5 lat już wy rządzicie.
No więc właśnie podnosimy to z tej toni. Już jest na powierzchni.
Tonie.
Nie, już
no
jest
tak
na powierzchni.
Tak pani powiedziała, pani to profesor. Przerażające. Ale,
panie profesorze.
No będziemy musieli jakoś współpracować potem w tym Sejmie.
Właśnie,
naprawdę.
Co z tym przewartościowaniem środków, o których
pani
mówi pani poseł powiedziała
coś Katarasińska. To mnie zdziwiło. No.
Przez ostatnie 5 lat płynęły te środki do Łodzi. No tak. Na pewno nie takie, jakie powinny. No to znaczy Łódź jest...
Nie, no na dole jest, jeżeli chodzi o statystyki środków europejskich w porównaniu do budżetu, jest na dole statystyk tak, polskich. Takie są fakty, no więc faktycznie, no nie działo się tu dobrze i nie dzieje się dobrze.
Nie, działo się bardzo dobrze.
Co nie znaczy, że będziemy chcieli robić coś, jak pani powiedziała, na złość, czy też wbrew rozwojowi i tak dalej. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że jest czas, bo nie było tego w poprzedniej kadencji Sejmu, z tego, o czym wszyscy mówią. Pan Godson, który był za to odpowiedzialny, zdaje się, nie realizował
się
tego.
Trzeba zgodzić z panem.
Będziemy robili naprawdę silne lobby łódzkie w parlamencie. Mam nadzieję, że będziemy współpracowali. Ja z panem Grabarczykiem i z panią, żeśmy też rozmawiali przecież na ten temat i myśmy rozmawiali.
Ja już też rozmawiałam z panem Applem.
Wstępnie chcemy robić takie racjonalne, spokojne lobby. No nie możemy tego robić kosztem dobra publicznego, ale myśmy także i w kampanii, wszyscy jak tu siedzimy, mówili o pewnych projektach, które w Łodzi muszą być realizowane. Ja tylko powiem o jednej sprawie. No, ustawa rewitalizacyjna została przez prezydenta
to
podpisana.
Prawda.
Obiecywaliśmy, że będzie.
Taka grupa była w poprzedniej kadencji, tylko w ogóle nie działała.
Nie działała zupełnie.
Ta grupa.
Spotkała
zupełnie.
Się kilka razy w 2013, potem raz w 2015.
To Krzysztof Kwiatkowski chyba zainicjował
działalność tej grupy.
A politycy Platformy Obywatelskiej w ogóle nie brali udziału
Ale ta grupa miała trochę inny cel. Ja mam nadzieję, że tym razem to będzie miała cel rzeczywiście, tak jak tutaj mówi pan profesor i czytałam wypowiedź pani poseł Lubnauer, dbanie o interesy Łodzi, a nie atakowanie rządu i samorządu. No taki był cel tej grupy i nie widziałam powodu, żebym w takiej grupie działała.
Krytyka jest normalna w demokracji. Jeżeli ktoś coś robi źle, trzeba go krytykować i to nie należy się na to obrażać i traktować tego jako coś złego w polityce. No to jest normalny element
nie
demokracji.
Nie chodziło o krytykę,
dlatego wydaje mi się, że ta grupa, która chcemy tu wszyscy stworzyć, musi być jednocześnie krytyczna wobec złych zachowań i pozytywna wobec zachowań dobrych, niezależnie od barw partyjnych. To jest chyba co do tego wszyscy się tutaj zgodzimy.
Całkowicie się z panem zgadzam, tylko jednak ja wiem, jak tam ta grupa funkcjonowała.
No to zmieńmy, to nie może już,
no więc zróbmy,
wyjdźmy z założenia, że jest nowy partia, nowa kadencja.
Jeszcze jedną, albo nawet dwie rzeczy. No dwóch rzeczach chciałem tutaj powiedzieć na ten.
PSL przystąpi do tej grupy?
Wasz jedyny reprezentant z województwa łódzkiego. Dziękuję państwu, jako posłom regionu łódzkiego, że zamierzacie państwo ponad wszystkim w koalicji być na rzecz regionu łódzkiego działać.
To jest nasz obowiązek.
I w tym momencie odpowiedź pada na pytanie pana redaktora, czy pani prezydent Zdanowska może się obawiać o brak współpracy. Taka deklaracja powiedziana publicznie dzisiaj odpowiada, że nie ma się czego. Wręcz odwrotnie. Działamy na rzecz Łodzi. To jest jedno.
Ja uważam, druga, że dzisiaj otwiera szampana.
Druga bardzo ważna
chyba, kwestia. Chyba, że chce coś złego zrobić.
O której trzeba
powiedzieć. Dzisiaj nie ma jej w Łodzi.
Pozwólcie państwo, że dokończę. Druga kwestia bardzo ważna, o której trzeba dzisiaj powiedzieć, to jest sprawa najbliższych, zbliżającej się wystawy Expo 2022, które zostały uchwałą Rady Ministrów, zostały przyznane Łodzi i Łódź będzie organizowała tę wystawę. Zróbmy więc zatem wszystko, żeby ta Łódź godnie przystąpiła do tego konkursu. Tak, i żeby ten konkurs wygrała. Żeby można było na rzecz Łodzi działać. I proszę państwa, jeżeli uda się, że poprowadzimy to w taki sposób, że te lobby tutaj naszych łodzian, czy z regionu łódzkiego posłów będzie działało na rzecz Łodzi, to z pewnością przystąpimy do tego konkursu i go wygramy. Jestem o tym święcie przekonany. I jeszcze kolejna dobra informacja, którą ja dzisiaj też państwu chcę przekazać i państwu się
jako wiceminister skarbu,
tak? Chcę powiedzieć, że w dniu wczorajszym została podpisana bardzo ważna umowa dla regionu łódzkiego, dla Łodzi, dla łodzian i dla Szpitala Matki Polki. Wczoraj została podpisana umowa w Skarbie Państwa przez pana ministra Andrzeja Czerwińskiego dotycząca 100 milionów złotych dla Matki Polki, co stawia na nogi ten szpital, porządkuje pewne rzeczy i myślę, że to jest bardzo ważna i dobra informacja. Została ona podpisana wczoraj.
Tylko żeby znów nie wpadli w te długi. Bo naprawdę...
Plan restrukturyzacyjny naprawdę zakłada, został on
odpowiadał pani poseł przez 8 lat.
Szczegółowo został on przeanalizowany i ten plan zakłada, że znów popaść w długi nie powinien ten szpital.
To ja na koniec zapytam panią poseł Śledzińską, Katarasińską, Platforma, politycy, posłowie, parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej przystąpią do tego lobby tworzonego przez PiS, Nowoczesną i Kukiz?
Oczywiście, tak.
Ja za PSL deklaruję, że przystąpię.
Rozumianego lobby, oczywiście tak. Natomiast nawet gdyby to było tak, jak poprzednio ktoś to sobie zaprojektował, że to jest miejsce i forum ataku na rząd, to ja bym nie przystąpiła, choć jak wiadomo, rząd nie mój.
Ale pan Godson tak planował? Nic nie rozumiem.
No nie, pan nie rozumie, ani pan Godson tam był decydującym twarzą.
Iwona Śledzińska, Katarasińska, Katarzyna Lubnaury, profesor Piotr Gliński, Cezary Gabrojączyk, Piotr Apel. Dziękuję państwu bardzo za obecność.
Dziękuję za dyskusję. Miłego dnia życzymy państwu.
Przemysław Naza, do usłyszenia za tydzień.